W sumie tytuł mojego wystąpienia może mieć tradycyjnie gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, ale to w pewnym sensie wpisuje się w to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Absolutorium ma dwa aspekty. Pierwszy, nazwijmy go formalno-merytorycznym, byłby jedynym w sytuacji idealnej, gdyby głosowania na komisji rewizyjnej i na sesji przebiegały nie według podziału opozycja-koalicja, ale merytorycznie. Zgodnie z takim podejściem w procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym oraz czy winą za te rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Spójrzmy więc najpierw od tej pierwszej strony, aspekt formalno-merytoryczny. Jak wykonano planowany budżet? I tutaj siłą rzeczy najważniejszym kryterium są wydatki majątkowe. To one świadczą o rzeczywistej sprawności administracji rządzącej miastem. W ciągu roku kwota planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się poprzez zmiany w budżecie z 940 milionów do 851, czyli o prawie 90 milionów złotych. Przy wykonaniu okazało się, że jest jeszcze mniej, bo wykonanie wydatków jest na poziomie 770 milionów złotych. Szanowni Państwo, 170 milionów różnicy poziomu wykonania na wydatkach majątkowych. W poszczególnych dziedzinach jest bardzo różnie. W drogach i komunikacji jest to 75%, w kulturze fizycznej i turystyce 60%, w oświacie na przykład procent 65%. Generalnie ten procent się waha. Od 60 do 150% pierwotnego budżetu miasta na 2015 rok. Trudno więc uznać, że nie ma rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym. Pierwszy kryterium absolutorium jest jasne. Są rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym. I to znaczne. Zastanówmy się więc, czy były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Ja nie bez powodu prosiłem Państwa o to, żebyśmy wspólnie debatowali nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i nad absolutorium, ponieważ sprawozdanie tak naprawdę jest tym dokumentem, który odpowiada nam na pytanie, czy te rozbieżności są uzasadnione czynnikami obiektywnymi, czy nie. I przepraszam, tu popełniłem błąd. Powiedziałem odpowiada. Nie odpowiada. Powinno odpowiadać. Niestety to sprawozdanie z wykonania budżetu nam na te pytania nie odpowiada. Całkowicie pominięto w nim wyjaśnienia dotyczące na przykład zmian w budżecie, które zaszły w ciągu roku. Nie ma ani jednej. A przecież to jest sprawozdanie za cały rok. Nie od ostatniej zmiany budżetu, która była chyba bodajże w grudniu. W związku z powyższym, no, na komisji budżetu plus telefonicznie odbyliśmy z panem dyrektorem Husejką kilka rozmów. Siłą rzeczy dotyczyły one jednak już rad przyszłych. Jeżeli ktoś z Państwa ma w tej kwestii wątpliwości, to proszę sobie spojrzeć. W tabelce sprawozdania z wykonania budżetu macie Państwo wpisane na przykład w kulturze fizycznej, sporcie i turystyce poziom wykonania wydatków i w całym sprawozdaniu nie ma wyjaśnienia, dlaczego one nie zostały wykonane. Następuje przeskok z dróg i komunikacji na mieszkalnictwo. Tam te wyjaśnienia się znowu pojawiają. O sporcie nie ma nic. Są tylko w tabelkach wyjaśnienia. Znaczy cyfry zapisane. W związku z powyższym ja, szanowni Państwo, no, mógłbym pewnie ten czas spędzić lepiej. Korzystam ze wsparcia jednoosobowego think tanku, który kiedyś mi powie, ojciec, daj mi spokój, ale na razie mi tak nie mówi. I zadałem przy wsparciu tego think tanku sto kilkadziesiąt pytań do budżetu. No bo staraliśmy się maksymalnie, starannie, obiektywnie ocenić to wykonanie. I dostawałem odpowiedzi do wczoraj. No trudno mi te wczorajsze już naprawdę traktować jakoś specjalnie poważnie, no bo jesteśmy, który to jest dzisiaj czerwca, jesteśmy pół roku po tym budżecie. Natomiast na niektóre pytania nie dostałem odpowiedzi w ogóle, a pytania były proste. Czy nie wykonano wydatku, bo nie dało się zrobić tego racjonalnie? Czy nie wykonano go, bo był bezsensowny? Czy nie zaplanowano go, bo nie dało się tego przewidzieć? I ostatni, również takie rzeczy są zasadne, czy wydatek pojawił się dlatego, że pojawiły się pieniądze i wtedy można było go zrealizować. I trudno tu o jakąkolwiek równość szans. Prezydent ma prawie 1,5 tysiąca urzędników do dyspozycji, którzy mają wszelkie narzędzia i możliwości, by bronić tego, jak on zrealizował budżet. A przynajmniej powinni mieć i powinni chcieć. Z drugiej strony są pojedynczy radni, którzy próbują dociec, tak? Nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego, ale przynajmniej ja w poszczególnych segmentach staram się, wybierając te segmenty, dociec. Moja ulubiona odpowiedź z tego dokumentu, szanowni państwo, to tego typu czynniki są niemożliwe do prognozowania. No pewnie tak, tylko jak są niemożliwe do prognozowania, to czemu ktoś się podjął prognozowania? A na przykład z tych odpowiedzi wynika również, i tego nie było w sprawozdaniu z wykonania budżetu, że poważnie szwankuje koordynacja inwestycji między miastem a spółkami miejskimi, co jednak no, przynajmniej rządzącym powinno dać do myślenia, chociażby po to, żeby starać się tych błędów uniknąć na przyszłość. Cóż mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałem, staraliśmy się dochować należytej staranności, staraliśmy się dokonać oceny maksymalnie sprawiedliwej, jednak przy tak niefrasobliwym stosunku do pieniędzy służb pana prezydenta, no trudno mi uznać, że za bardzo dużymi rozbieżnościami między planem a wykonaniem stały czynniki obiektywne. I w tym momencie na pytanie, czy w aspekcie formalno-merytorycznym prezydent zasługuje na absolutorium, odpowiedź musi być negatywna. I na tym można by skończyć, gdyby nie polityka. Drugi aspekt absolutorium. No bo mimo konkretnych liczb i oczywistych faktów, wniosek komisji rewizyjnej jest inny. Dlaczego? No spójrzmy na skład. Jasno widać, że o wyniku głosowania komisji rewizyjnej zadecydowały dwie rzeczy. Polityka i arytmetyka, zgodnie z którą koalicja ma w tej komisji większość. I wyłącznie z powodów politycznych Rada rozpatruje dziś wniosek o udzielenie absolutorium zamiast wniosku o nieudzielenie. Dlatego też warto i pewnie trzeba zastanowić się nad polityczną oceną działań prezydenta. I tu posłużę się pewną analogią. Mamy czerwiec, czas wystawiania ocen. Zastanówmy się, jak wyglądałaby ocena ucznia Jacka Aśkowiaka, gdyby to była szkoła. Zwracam uwagę, że użycie sformułowania uczeń jest tu zasadne, ponieważ jednym z naczelnych argumentów używanych do obrony wpadek i słabości pana prezydenta jest legendarne już zdanie: prezydent się uczy. No to najpierw przedmioty merytoryczne. Wykonanie inwestycji przed chwilą omówiłem, więc tutaj tylko ocena, bez wątpienia jedynka. GOAP. Złe pomysły, bałagan, na dodatek brak skuteczności. To najcięższy zarzut w polityce. Na poziomie zgromadzenia GOAP udało wam się, szanowni państwo, panie prezydencie, skonfliktować praktycznie wszystkie podpoznańskie gminy. Jedyna sensowna rzecz, jaka się stała w GOAP-ie, czyli obsadzenie stanowiska na stanowisku dyrektora człowieka, który mimo partyjnych korzeni stara się na poziomie organicznym solidnie pracować i zbilansować związek, cały czas niektórym przeszkadza. Stąd permanentnie działania zmierzające do wyrzucenia go ze stanowiska. Jedynka za przewodniczących zarządu delegowanych przez miasto, czwórka za dyrektora, jedynka za brak odporności na naciski zmierzające do wyrzucenia dyrektora za wszelką cenę, nawet do zarządu Remondisu. Średnia 2. Panie prezydencie, udane nominacje w pańskiej administracji nie zajmują nawet palców jednej ręki. Warto się opamiętać i nie wycofywać z tych nielicznych, sensownych. ZTM. No tu już jedynka z minusem. Niestety, brak nadzoru i co najmniej lekceważenie wszystkich sygnałów alarmowych pojawiających się od początku kadencji. I żeby było jasne, ja mówię o roku 2015. To, że mleko się wylało w 2016, to zaskoczeniem jest niestety tylko dla pana prezydenta i jego administracji. Dla nas radnych w większości nie. A do tego dochodzi brak umiejętności przyznania się do winy i przeproszenia. Oświata. Jedynie, co się dobrze rozwija w oświacie, to niestety konflikty. Inwestycje, jak widzieliśmy, jakie wykonanie widzieliśmy, to jest 65%. Woli zmian, nowej wizji nie stwierdzono. Tu nawet trudno wystawić jakąkolwiek ocenę. Nieklasyfikowany. Można by tak wymieniać. Przyszłość pokaże, jak się zemści brak woli jakichkolwiek zmian, na przykład w urbanistyce. No i takie pytanie, jak skoro tak dobrze był nadzorowany ZTM, który miał nadzorować MPK, to ja się zacząłem zastanawiać, kto w takim razie nadzoruje MPK. A kto nadzoruje inne miejskie spółki? No to może ocena za pilność. Często w szkole słyszeliśmy, że ktoś może orłem nie jest, ale się stara. Panie prezydencie, pan jest prezydentem ponad półtora roku i nigdy nie wytrwał pan całej sesji. To jest absolutne nowum, nie tylko w poznańskim samorządzie, ale myślę, że i w skali całego kraju. Wypisujemy, uczeń nie chodzi na zajęcia, nieklasyfikowany za nieobecności. I na końcu zachowanie. Zdolności interpersonalne. Panie prezydencie, to było tak. Jednego kolegę wyrzuciliście po kilkunastu tygodniach, Pewnie mu się należało, a atmosfery to na pewno nie poprawiło. Potem zaprosiliście koleżankę. Słabo rozumiała zasady zabawy, naraziła się. A wy co? Za włosy i wynocha. Załatwiliście ją w najbardziej paskudny sposób, bo czytając cudzą wykradzioną korespondencję. Zapomnieliście, że zaprosiliście ją, bo chcieliście mieć w swoim gronie kobietę. I postąpiliście z nią gorzej niż chuligani. Zresztą podobnie pan postępuje ze wszystkimi, którzy się z panem nie zgadzają. Brak woli koncyliacji, szukanie konfliktów, niestety również inwektywy, wyłącznie po to, by się wyróżnić. To pańskie znaki rozpoznawcze. No i ta kreacja, PR i jeszcze raz kreacja. Z zachowaniem więc też słabo, w szczególności jak na przywódcę grupy, nieodpowiednie. Tak sobie myślałem, że chociaż może z WF-u, chociaż za jazdę na rowerze będzie trochę lepiej. Ale niestety ostatnie dni pokazały, że i w tej kwestii wynik w porównaniu z innymi miastami jest niespecjalny. No i to uzasadnienie, że wynik kiepski, bo prezydent był w maju dużo na Europie. No ja nie wiem, kto to wymyślił, ale z tego też niedostateczny. Jakie więc perspektywy przed naszym miastem? Chyba mało optymistyczne. Widać, że przy takim stylu działania na obietnice wyborcze, zakładając, że ktoś w ogóle zamierza dotrzymać słowa, nie tylko nie starczą dwie kadencje, ale nawet czterech byłoby mało. Wątpię, żeby poznaniacy tak długo wytrzymali. Antypisowskie i antykatolickie paliwo to chyba jednak trochę za mało. Półtora roku zostało stracone. Widać to zarówno po wykonaniu pierwszego budżetu, jak i po realności zapisów w WPF-ie na lata następne. Do tego, by dobrze wykorzystać pozostałe bez mała 30 miesięcy tej kadencji, potrzebna byłaby zgodna współpraca wszystkich sił w Radzie, a widoki na nią są żadne. Może dynamika zmian politycznych w ciągu następnych miesięcy wymusi trochę otrzeźwienia. Póki życia, póty nadziei. Panie prezydencie, wykonanie budżetu jest złe. Tego się nie da ukryć. To pana budżet, bo bronił go pan jak lew. Ba, zawarł pan nawet w jego obronie krótkotrwałe porozumienie, którego warunków notabene nie dotrzymał. I poległ pan na realizacji tego budżetu. Zły budżet, źle wykonany, stracony rok, tego już pan nie nadgoni, ale nadal może pan zrobić coś dobrego dla Poznania. Tyle, że trzeba byłoby zrezygnować z ransu, a skupić się na ciężkiej pracy. Zrezygnować z partyjnej retoryki na rzecz merytorycznej, rzeczowej rozmowy. Niezależnie od tego, że po niektórych pana słowach o sympatię będzie już trudno, w polityce dla dobra wspólnego trzeba zawsze próbować współpracy. Czy kiedyś pan do niej dojrzeje? Wniosek o udzielenie absolutorium nie ma ani uzasadnienia formalno-merytorycznego, ani niestety również politycznego. Stąd tak naprawdę jedyną racją jego bytu jest arytmetyczna większość współodpowiedzialnej zarządzący Poznaniem chaos i bałagan koalicji Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta. W tej sytuacji Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował przeciwko temu wnioskowi.